I have to. I spent a bit of time.
Yes.
W mediach pojawiają się przecieki odnośnie Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego. Co to oznacza dla Polaków? O tym widź pod prąd na żywo. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Marcin Palimonka. Moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Witam Państwa.
Witam Cię serdecznie. Wcześniej rozmawialiśmy również z Michałem Fałkiem na temat Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego. Także teraz zapraszamy Państwa na ten materiał, na tą rozmowę z Michałem Fałkiem i jego komentarz, a my wrócimy do Państwa już po przerwie. Zapraszam. Moim Państwa gościem jest przedsiębiorca Michał Fałek. Witam Cię, Michale.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Dziś porozmawiamy głównie o Nowym Ładzie Morawieckiego. Sam program ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Oficjalnie na razie jednak pojawiają się liczne przecieki medialne i na tych przeciekach medialnych, które uchylają być może trochę rąbka tajemnicy, chciałbym się skupić w dzisiejszej rozmowie z Tobą. I przechodząc od razu do meritum. Jednym z najważniejszych elementów Nowego Ładu, pisze dziennik Gazeta Prawda, ma być kompleksowa przebudowa systemu podatkowego. Jak przekonują źródła dziennika Gazety Prawnej, chodzi o obniżkę danin dla osób o niższych dochodach, a sfinansują ją lepiej zarabiający. Z ustaleń gazety wynika, że zyskać mają osoby zarabiające do wysokości mediany wynagrodzeń wynoszącej dziś powyżej 4000 zł. Jak skomentujesz tą kwestię, obniżka podatków? Można by powiedzieć, że no jednak przebudowa systemu podatkowego, że jednak może rząd coś robi.
Sama obniżka podatków to brzmi dobrze, ale jeżeli system ma być zbilansowany, bo takie są założenia tego systemu, to znaczy, że jeżeli jedni będą mieli lżej, to inni będą mieli ciężej oczywiście. I ciężej nie będą mieli ci, którzy są najlepiej zarabiający, bo ci, którzy są naprawdę zamożni i bogaci, to oni znajdą sposób, jak zawsze, żeby wynająć armię prawników, wynająć armię księgowych, żeby ich wielki majątek nie był uszczuplony. Jeżeli ma być tak, że mają zyskać najmniej zarabiający, no to po kieszeni dostanie klasa średnia. Klasa średnia, czyli ci, którzy zarabiają trochę powyżej średniej albo nieco powyżej średniej albo dość dużo powyżej średniej, ale nie ci naprawdę bogaci ludzie, tylko ci, którzy są często właśnie drobnymi przedsiębiorcami, czy ludźmi wykonywający wolny zawód, typu właśnie architekci, no tacy ludzie zostaną, można powiedzieć, oskubani przez tego janosika, który zabiera bogatym i daje biednym. Niestety, no nie podoba mi się ten pomysł, a to dlatego, że wolałbym, żeby PiS szedł nie w stronę redystrybucji dóbr poprzez zabieranie jednym, dawanie innym, czyli właśnie, żeby PiS był takim socjalistycznym janosikiem, tylko żeby PiS tworzył tańsze państwo, czyli żeby państwo mniej kosztowało i wtedy byłoby pole do obniżek podatków dla wszystkich, dla wszystkich. Bo to, co pan Morawiecki tam w skrycie i w tajemnicy gdzieś tam konstruuje, no to jak później walnie, można powiedzieć, taka bomba mała atomowa, no to niestety nie będzie co zbierać z tej Polski. PiS dąży do tego, żeby też utrzymać się przy władzy, to trzeba powiedzieć. PiS jest przy władzy dzięki właśnie tym, którym dał socjal, tak? Czyli dzięki głosom ludzi najmniej zarabiających i teraz PiS nie chce ich, można powiedzieć, podnieść ich statusu poprzez danie im możliwości zarabiania więcej, poprzez obniżenie podatków, żeby właśnie mieli więcej, żeby podnosili swój status, żeby mogli dzieci, nie wiem, no, uczyć, kształcić lepiej, mieć pieniądze na wyjazd gdzieś za granicę, na zakup domu i tak dalej. PiS chce im dawać większy socjal, czyli PiS chce, można powiedzieć, jeszcze więcej dawać tym najbiedniejszym. Nie jest to właściwa droga, tak uważam.
Mówisz, że bogaci i tak uciekną od tych podatków i rzeczywiście może być to prawda, tak to wygląda. A co sądzisz o samej tej koncepcji teoretycznej bogaci versus biedni, że zabierzmy bogatym i dajmy biednym, rozdystrybujmy dobra bardziej równo?
W takiej koncepcji nie opłaca się być, nie opłaca się być człowiekiem przedsiębiorczym, człowiekiem z pomysłem, człowiekiem z inicjatywą, człowiekiem odważnym, czyli ktoś, kto osiągnął sukces dzięki swojej właśnie inwencji, pomysłowi, ryzyku jakiemuś, no też szczęściu czasami, to też jest potrzebne w biznesie, no to ktoś taki dostaje po łbie od PiS-u i jest karany jeszcze większymi podatkami. Przecież i tak ci, którzy są bardziej zamożni, płacą większe podatki niż ci, którzy są mniej zamożni, ponieważ w Polsce nie ma podatku pogłównego, czyli takiego, że każdy płaci od głowy, czyli każdy płaci porówno, tylko jest podatek według stawki progresywnej, czyli ktoś ma dochód powyżej 80 tysięcy złotych, to płaci 32% podatku, no a ci, którzy mają mniej, to płacą 17% podatku, ale jeżeli ktoś ma dochód 60 tysięcy czy 70, to 17% od 60 czy 70 tysięcy to jest więcej niż 17% od 30 czy od 40 tysięcy, także ktoś, kto więcej zarabia, płaci większe podatki w tym momencie. A teraz pomysł PiS-u jest taki, żeby płacił jeszcze większe podatki, żeby ktoś, kto mało zarabia albo nie zarabia w ogóle, mógł nie płacić podatków w ogóle.
O pomysłach w Nowym Ładzie Morawieckiego donosi również portal OKO.press i jak możemy przeczytać, w ramach projektu Nowego Ładu, który ogłaszać ma premier Mateusz Morawiecki, pojawi się propozycja zmiany kwoty wolnej od podatku. Ma powędrować do poziomu 30 tysięcy złotych. Jaki jest twój komentarz na ten temat? No, znowu mamy, no, można powiedzieć, zmianę pozytywną.
No jeśli rzeczywiście byłoby tak, że wszystkim powtarzam, zostanie podniesiona kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, to jest to rzeczywiście świetny pomysł. Problem w tym, że ja w to nie wierzę, bo zapewne będzie tak, jak to było do tej pory z obietnicami PiS-u w tej sprawie. Przypomnijmy, że podniesienie realne kwoty wolnej od podatku to jest obietnica prezydenta Dudy z jego kampanii wyborczej w 2015 roku. 6 lat już czekamy na to. Jakoś wcześniej nie można było podnieść tej kwoty, tylko podniesiono ją w śmieszny sposób tylko niektórym, właśnie tym najmniej zarabiającym. Zresztą ona się zmniejsza, czyli w tym momencie kwota wolna od podatku jest bodajże na poziomie chyba tam 8 tysięcy złotych, ale realnie to jest tylko dla tego, kto nikt nie zarabia. Czyli jak ktoś nic nie zarabia, to wtedy ma kwotę wolną od podatku właśnie taką. Natomiast cokolwiek jak się zarabia, to ta kwota zmniejsza się i w momencie, kiedy no zarabia się jakoś tam śmieszne już w zasadzie pieniądze, można powiedzieć, to wtedy jest kwota wolna podatku na poziomie około 3000 zł, czyli to jest około 800 euro. Tak? Można nadmienić, że w krajach europejskich są to kwoty średnio około 10 tysięcy euro, w Niemczech to jest bodajże chyba 8 tysięcy euro, tam 11 tysięcy gdzieś jest we Francji, no to są takie wielkości. W Finlandii jest 16 tysięcy euro, kwota wolna od podatku, w Polsce jest 800 euro, kwota wolna od podatku, podniesienie jej do poziomu 30 tysięcy złotych, czyli około tam 7 tysięcy euro w tym momencie, no to jest rzeczywiście jakieś dorównanie do standardów europejskich. I to by była dobra wiadomość, jeżeli rzeczywiście każdy by dostał obniżenie czy tam no taką kwotę wolną od podatku. Problem polega na tym, że zapewne będzie tak, że ta kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych będzie znowu dla najmniej zarabiających, a jak ktoś już zarabia średnie pieniądze, to ta kwota będzie się zmniejszać do 5, 6, 8 tysięcy złotych. Tak się spodziewam, że będzie skonstruowany ten nowy ład Mateusza, czy Wateusza, tak się mówi o nim ostatnio, Morawieckiego. Tak jak już nieraz mówiliśmy i tak jak ja mówiłem, PiS jest to partia socjalistyczna i ona nie dba o klasę średnią, nie dba o tych, którzy tworzą dochód narodowy, którzy tworzą przede wszystkim właśnie produkt krajowy brutto, którzy tworzą innowacyjność Polski, mimo iż tak mówi. Oni dbają tylko o to, żeby się utrzymać przy władzy. A jak się mają utrzymać przy władzy? No właśnie dając kolejny socjal szerokiej grupie społecznej, takiej właśnie mniej zarabiającej, tylko że zamiast dać rybę, to lepiej dać wędkę, czyli zamiast dać ludziom możliwość, czy właśnie zachęty do tego, żeby brali się do pracy, to PiS daje im coraz większy socjal, co powoduje, że niestety trudno znaleźć pracowników, ponieważ wielu ludzi no, nie musi pracować, no bo mają tyle socjalu, że mogą naprawdę high life, mieć ciągły melanż i piękne życie bez narzekań, no bo przecież inni na to zapracują i państwo da.
Kolejną zmianą, o której tutaj donosi OKO.press, jest to, że drugim elementem ładu ma być emerytura bez podatku. W tym wypadku limit ma wynosić 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli rocznie 30 tysięcy złotych. I teraz od razu dwa pytania od ciebie. Pierwsze, co myślisz o opodatkowywaniu emerytur? I drugie pytanie, co myślisz o tej zmianie? Czyli tutaj no, znowu wychodzi znowu obniżka.
Opodatkowanie emerytur, to już nie raz też mówiłem, jest czymś niewłaściwym, bo w tym momencie ktoś, kto odkłada pieniądze na no, ten wspaniały luksus, którym jest emerytura, dodajmy, że naprawdę jest to znikomy ułamek tego, co wcześniej mu państwo zrabowało, no później jeszcze płaci podatek od tej emerytury. Oczywiście emerytury nie powinny być opodatkowane. No i w tym momencie danie tak jakby zwolnienie z opodatkowania emerytury do poziomu 2,5 tysiąca miesięcznie, czyli 30 tysięcy rocznie, no to jest nic innego jak właśnie danie kwoty wolnej od podatku dla emerytów w wysokości 30 tysięcy złotych. Także no już nazwijmy to jednym, można powiedzieć, sloganem, kwota wolna od podatku 30 tysięcy złotych, a nie róbmy jakiejś dwoistości tej samej rzeczywistości, tak? Bo to jest tylko zabieg medialny, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast nieraz mówiłem i nieraz też myślę, że mówiliśmy w naszej telewizji o tym, jesteśmy za tym, żeby, czy ja jestem osobiście za tym, żeby nie było przymusu emerytalnego, czyli żeby lepiej zreformować ZUS w ten sposób, żeby nie było przymusu płacenia haraczu na emerytury. No, możemy podać takie liczby, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą, drobnym przedsiębiorcą i płaci 1,5 tysiąca złotych w tym momencie, w tym roku prawie ZUS-u rocznie, to jest około prawie 18 tysięcy złotych płaci haraczu na ZUS, z czego na emeryturę idzie ponad 7 tysięcy złotych, czyli pozostałe 10 tysięcy złotych przepada w czeluściach budżetu. No owszem, z tym jest składka zdrowotna, składka rentowa dla tych, którzy są na rencie i tak dalej, ale no zobaczcie, ile odkładane jest rzeczywiście na naszą emeryturę z tego, co państwo nam pod przymusem zabiera. Wolałbym, żeby państwo nam nie zabierało, żeby mi nic nie zabierało, ale żebym to ja był odpowiedzialny za to, czy sobie odłożę na emeryturę i na jaką, tak? I wtedy myślę, że ludzie, naprawdę duża część ludzi by zainwestowała w mądry sposób te pieniądze, jeżeli dałoby się im prawdziwą wolność dysponowania tymi pieniędzmi, które zarabiają, a nie ograbiało ich się no, w taki, można powiedzieć, janosikowy sposób.
Kolejną taką ustawą, która w najbliższym czasie ma ujrzeć światło dzienne i mówi się też o tym, że będzie częścią nowego ładu Mateusza Morawieckiego, jest kwestia zatrudniania cudzoziemców. I pisze o tej sprawie many.pl, że rząd pracuje nad zmianami w przepisach dotyczącymi pracy cudzoziemców. Mają one istotnie przyspieszyć wydawanie im pozwoleń na pracę. Zamiast na pół roku Ukraińcy mogliby dostawać pierwszą zgodę na pracę aż na 3 lata. Dowiedział się many.pl ze źródeł rządowych. I te pozwolenia mają odbywać się całkowicie elektronicznie, co jest nowością, więc dla obcokrajowców będzie prostsze i ma to usunąć procedurę oświadczeniową, a warto też dodać, że procedura oświadczeniowa polega właśnie na tym, że mamy dokument wydawany obecnie przez Powiatowy Urząd Pracy, który uprawnia cudzoziemców, przede wszystkim Ukraińców, do wykonywania pracy w Polsce przez 6 miesięcy, więc teraz ta procedura oświadczeniowa byłaby wyeliminowana i pracodawcy dostawaliby obcokrajowcy zezwolenie na pracę od razu na 3 lata. Ma to być częścią nowego ładu Mateusza Morawieckiego, jak już wspomniałem. I jak to skomentujesz? Czy popierasz ułatwienie powiedzmy zdobywania możliwości pracy w Polsce dla obcokrajowców?
Generalnie jest to dobra rzecz, że no będzie łatwiej komuś, kto chce przyjechać, pracować do Polski, podjąć w Polsce pracę i łatwiej będzie pracodawcy znaleźć pracownika, tak? No ale proszę spojrzeć, jaka jest to kuriozalna sytuacja, tak? Że Polacy są uciskani no, przez polskie władze coraz bardziej i fiskalnie, i administracyjnie, to tutaj też można by wiele powiedzieć, zresztą może będziemy jeszcze o tym mówić, o przeróżnych kolejnych, można powiedzieć, możliwościach dla skarbówki czy dla różnych służb do tego, żeby właśnie gnoić i doić Polaków. Polacy są w ten sposób przymuszani do tego, żeby jechać za chlebem za granicę, No a na ich miejsce tutaj no, muszą przyjechać inni, żeby zająć ich miejsca, tak, żeby gospodarka mogła funkcjonować. To nie lepiej w ten sposób prowadzić politykę gospodarczą, żeby właśnie Polacy nie musieli jeździć za granicę za chlebem i żeby ci, którzy wyjechali, mogli wrócić, żeby państwo ich witało rzeczywiście z otwartymi ramionami, a nie podwójnym podatkiem, co właśnie dowaliło, można powiedzieć, tym, którzy pracują za granicą w tym roku. Także no, dobre jest ułatwianie możliwości zatrudniania się i zatrudniania kogoś, ale no nie w tą stronę powinna Polska iść, żeby szukać taniej siły roboczej na wschodzie, a jednocześnie tak funkcjonować, żeby Polacy, którzy gdzieś wyjechali, nie chcieli do Polski wracać, bo nie mieli do czego wracać. Pytanie, czy to ułatwienie jest tylko dla Ukraińców, czy też dla innych nacji? Ja myślę, że jeśli chodzi o rynek pracodawców, no to perspektywicznie są też na przykład Białorusini, tak? I oni też są kulturowo nam w miarę bliscy, językowo bliscy, także to też jest, myślę, dobra nacja do współpracy. Natomiast pytanie, czy to ułatwienie nie będzie jakąś furtką do jakiejś takiej imigracji egzotycznej, no, która może być problemem, tak? Mówię tutaj o emigracji z państw azjatyckich, przecież cały ten problem uchodźców, który, dzięki któremu można powiedzieć PiS doszedł do władzy, no to był w momencie, kiedy emigracja, czyli emigracja do Europy była właśnie z Bliskiego Wschodu i z państw azjatyckich. Pytanie, czy te ułatwienia no nie pomogą takim imigrantom w przyszłości zalać Polskę. No tacy imigranci akurat nie są wskazani, bo oni nie przychodzą tutaj pracować tak naprawdę, tylko przychodzą właśnie brać socjal i łupić kraj, do którego się wybierają. Jedynym pocieszeniem jest to, że Polska no, biednieje, a państwa zachodnie są bardziej atrakcyjne, także tylko możemy być jakimś przystankiem dla takiej imigracji. Zresztą Ukraińcy też chętniej będą jeździć do Niemiec niż zatrzymywać się w Polsce.
Jako przedsiębiorca potrzebujesz na pewno siły roboczej pracowników i jak to wygląda z twojej perspektywy? Często mówi się o tym, że Polacy nie chcą, niekoniecznie chcą pracować za polskie stawki w Polsce. Wspominałeś o tym, że migrują i tak dalej. Czy według ciebie z praktycznego punktu widzenia rzeczywiście jest ciężko znaleźć polskiego pracownika za polskie stawki i trzeba sięgać po siłę roboczą z Ukrainy?
Tak, za polskie stawki, to znaczy co to są polskie stawki? Za takie stawki, które funkcjonują, no można powiedzieć, w biznesie, to trudno znaleźć dobrego pracownika. Moim zdaniem, zamiast sięgać po siłę roboczą ze wschodu, która często jest niewykwalifikowana, a jak się wykwalifikuje, to żąda często tak zwanych polskich stawek albo i wyższych, no albo jedzie dalej, to lepiej zacząć dobrze, naprawdę dobrze płacić polskim pracownikom. Ja stosuję taką zasadę, i staram się, żeby osoby, z którymi współpracuję, były godziwie opłacane. Były naprawdę godziwie opłacane, żeby one nie miały chęci wyjazdu za granicę, żeby one nie miały chęci szukania innej pracy. No, trzeba w tym kierunku iść. No, często przedsiębiorcy, niestety, są i tacy przedsiębiorcy, którzy no, żerują, można powiedzieć, na pracownikach i rzeczywiście płacą im głodowe stawki na zasadzie takiej, że jak nie ty, to znajdzie się ktoś inny, tylko można powiedzieć z chciwości i z chęci do robienia się szybko dużych pieniędzy. Myślę, że no, dobry przedsiębiorca to jest taki, który rzeczywiście dba też o to, żeby pracownik no, czuł się dowartościowany pracując dla niego czy pracując u niego. Dowartościowany pracownik będzie się czuł wtedy, kiedy będzie godziwie zarabiał. I to jest najlepsza metoda.
Tutaj można przytoczyć jeszcze komunikat prasowy ministerstwa w tej sprawie, w kwestii tej ustawy, o której mówimy. Należy pamiętać, że już obecnie polski system jest oceniany jako jeden z najsprawniejszych w Unii Europejskiej, o czym świadczy fakt, że od kilku lat w Polsce według Eurostatu wydaje się najwięcej tak zwanych pierwszych zezwoleń pobytowych w celu pracy. Więc ministerstwo chwali się, że jesteśmy, powiedzmy, w Europie liderem w dziedzinie ściągania siły roboczej.
No właśnie, ja wolałbym, żebyśmy byli liderem w dziedzinie ściągania naszych rodaków z powrotem do Polski. Tym bardziej, że no, trzeba no, tak uczciwie powiedzieć, że Ukraińcy chociaż są dobrymi pracownikami, rzeczywiście lepsi są na pewno niż jacyś, nie wiem, Pakistańczycy, Chińczycy i tak dalej, no to oni też nie są nacją, która się dobrze asymiluje w Polsce, w tym sensie, że oni tworzą no takie enklawy, tak, czyli trzymają się razem. No a też mamy rzeczywiście no, zadawnione porachunki historyczne i myślę, że warto byłoby i tę sprawę w końcu rozwiązać w taki uczciwy sposób.
To była kwestia Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego, a teraz możemy przejść do kolejnej kwestii, czyli elementu stałego życia w państwie rządzonym przez PiS, czyli nowych podatków, bo nowe podatki się szykują. Poza tym wszystkim, co wspomnieliśmy w Nowym Ładzie, rząd PiSu szykuje nam nowy podatek od smartfona. Donosi o tym Money.pl, że w rządzie rzecznik rządu zapowiedział, że jest zielone światło na wprowadzenie nowej opłaty. Jeśli ustawa wejdzie w życie, nie tylko ceny urządzeń wzrosną, polskie firmy, które ten sprzęt dystrybują, zaczną upadać albo wyprowadzać się za granicę, o czym mówią nam przedstawiciele branży. Pieniądze z opłaty reprograficznej, bo tak się nazywa ta opłata, mają pomagać artystom w złej sytuacji finansowej. Więc teraz rząd PiSu będzie wspierał artystów w złej sytuacji finansowej i co ciekawe, to rząd teraz będzie decydował, kto jest artystą i kto jest w złej sytuacji finansowej. Jak to skomentujesz?
To już mieliśmy tego przykłady ostatnio, kiedy to lekką ręką minister Gliński rozdawał tam po milionie 800 artystom w złej sytuacji finansowej, tak? Takim artystom, którzy zarabiają miliony albo dziesiątki tysięcy za koncert, no i są w złej sytuacji finansowej, tak? No to niech ktoś, kto naprawdę ciężko pracuje, czy górnik na kopalni, czy ktoś w zakładzie produkcyjnym, czy jakaś szwaczka, to w jakiej ona jest, czy on w sytuacji finansowej, że nie może dostać właśnie takich dziesiątków czy setek tysięcy. No a teraz kolejny podatek tylko po to, żeby ci artyści, którzy są w złej sytuacji finansowej, mieli lepszą sytuację finansową. Ja mam szacunek dla tych artystów, bo są i tacy, którzy kiedy przyszedł taki czas, no przecież to jest ciężki czas dla wszystkich, nie tylko dla artystów, czas tej chińskiej zarazy, to byli w stanie przebranżowić się i znaleźć inny zawód. Tymczasowo tylko po to, żeby nie wyciągać ręki po pieniądze innych Polaków. Przecież te pieniądze, które rząd im daje, to są pieniądze zabrane z podatków Polakom, innym Polakom, tak, którzy wcale nie są często w lepszej sytuacji finansowej niż ci artyści będący w złej sytuacji finansowej. To tak a propos tych artystów w złej sytuacji finansowej. Natomiast jeśli chodzi o podatki, no to widać, że to wydarzenie, o którym mówiliśmy kilka tygodni czy miesięcy temu, że rząd stworzył stanowisko i szuka pracowników po to, żeby wymyślać nowe podatki, no to widać, że zostało obsadzone i już działa i nabiera impetu i rumieńców ta praca, czyli możemy się spodziewać kolejnych nowych pomysłów na nowe podatki. Czyli smartfony będą, nie dość, że już są, elektronika generalnie jest droższa niż na zachodzie, niż na zgniłym zachodzie, to w Polsce jest droższa, to będzie jeszcze droższa. No będzie najdroższa chyba na świecie. Przynajmniej będziemy w czymś najlepsi.
Będziemy liderem tej powiedzmy rynku cen urządzeń elektronicznych. I jest kolejna kwestia w dziedzinie powiedzmy podatków, coś co ciebie może dotyczyć bezpośrednio, miejmy nadzieję, że nie, bo skarbówka podniesie mandaty za wykroczenia skarbowe. I interweniował w tej sprawie rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, bo politycy PiSu właśnie chcą po kryjomu przepchnąć podniesienie mandatów za wykroczenia skarbowe. I jak czytamy na Money.pl, podwyżka mandatów została niejako ukryta w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Znalazł się tam bowiem przepis, który zwiększy kwotę mandatu z 2-5-krotności minimalnego wynagrodzenia, przegłosowali posłowie PiS. I to oznacza, dziś za wykroczenie można dostać niespełna 6 tysięcy złotych mandatu, a za to samo pod koniec roku trzeba już będzie zapłacić nawet 14 tysięcy złotych, czyli dosyć znaczny wzrost tych kar, które może przydzielać ludziom skarbówka. No jak to skomentujesz? Może wyższe kary to wyższa dyscyplina?
Może tak, a może po prostu to pokazuje no właśnie sposób myślenia Prawa i Sprawiedliwości. No, przedsiębiorca to jest taki, no można powiedzieć, nie wiem, no pasożyt czy krwiopijca, który ma na pewno dużo i trzeba go obedrzeć do żywego, to wtedy będzie posłuszny władzy i będzie się właśnie no, zachowywał jak należy, jak będzie taki bat nad nim, no a jak będzie nam brakowało pieniędzy, no to wtedy się właśnie zrealizuje ten pomysł i się wszystkim zabierze przedsiębiorcom. No bo rozumiem, że to przecież nie dla tych najbiedniej zarabiających są te mandaty, tylko to są właśnie mandaty za jakieś drobne wykroczenia skarbowe, czyli na przykład nie złożysz w terminie jakiegoś tam świstku, nawet jeżeli tam zero będzie na tej deklaracji na przykład VAT-owskiej, czy jakiejś tam deklaracji, no to wtedy mogą ci przysolić karę 15 tysięcy złotych. No cała nadzieja w tym, że ci, którzy egzekwują to prawo, które PiS wprowadza, mają jeszcze naprawdę jakieś dobre uczucia i są rozsądni, i pomimo iż jest taka możliwość takich mandatów, no to będą, jeżeli już będzie potrzeba, no to będą pouczali na przykład groźnym spojrzeniem albo pogrożeniem palcem, no albo będą dawali mandaty z niższej półki. No i też nadzieja jeszcze w tych sądach, których PiS nie zdążył przekabacić na swoją stronę i zawłaszczyć, że w razie czego będą uchylały te nadmierne mandaty.
Michale, twoje podsumowanie Nowego Ładu premiera Morawieckiego, może jeszcze nie Nowego Ładu, ale na razie tych samych tylko doniesień medialnych. Spodziewasz się jakichś realnych zmian w Polsce na lepsze, gorsze, czy to na razie tylko puste slogany?
Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną i to się nie zmieni. Czyli to, że pan premier Mateusz Morawiecki ogłosi nowy ład, nie zmieni tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią socjalistyczną i zarzyna polską gospodarkę. Są dwie drogi. Jedna droga to jest rzeczywiście obniżyć podatki, zmniejszyć biurokrację, rozwiększyć wolność gospodarczą i w ten sposób pobudzić gospodarkę. No a druga droga to jest właśnie to, co prezentuje już od lat PiS, no i przecież nie zmieni swojego postępowania. PiS zwiększa fiskalizm, zwiększa kontrolę, zwiększa restrykcje, zwiększa socjalizm, rozdawnictwo, czyli zabieranie też innym, no i zwiększa właśnie jakąś taką redystrybucję dóbr. No i w tym jest dobry PiS, bo dzięki temu utrzymuje się przy władzy, a przecież władzy raz oddanej stracić nie można i PiS też władzy stracić nie może i nie chce. No a nie może dlatego, że no, ktoś, kto przyjdzie po PiSie, być może w końcu zrealizuje to, że ci, którzy poprzednio rządzili, pójdą siedzieć do więzień. No i może PiS się tego boi i będzie się naprawdę trzymał władzy za wszelką cenę, a najlepiej im wychodzi, no skłócając Polaków i dając po prostu, jednym zabierając, a drugim dając. No i ci, którym daje, no to będą na PiS głosować.
Dziękuję ci, Michale, za ten komentarz. Moim Państwa gościem był przedsiębiorca Michał Fałek.
Dzięki.
Dziękuję ci. Dziękujemy za ten materiał, dziękujemy Michałowi za ten komentarz, a teraz porozmawiamy o elektrowni w Ostrołęce, bo tam dzieją się też bardzo ciekawe rzeczy. Ostrołęka miała być ostatnią elektrownią węglową w Polsce, miała być flagowym projektem PiSu, powstawał tam nowy blok węglowy, teraz trwa rozbiórka tego bloku. Według danych na grudzień 2020 koszty poniesione przez udziałowców na realizację porzuconego węglowego bloku to 1,3 miliarda złotych. Warto zaznaczyć, że to miliarda, nie miliona. I teraz, Cezary, pytanie do ciebie. Czemu PiS to robi? Czy oni w ogóle się nie kontrolują? Co oni chcieli osiągnąć?
Tak, to inwestycja przygotowana jeszcze wcześniej za Platformy, też niby skasowana wcześniej jeszcze za PiSu. Powiem tak, jeżeli wydaje się na coś publiczne pieniądze, to istnieje coś takiego jak ciągłość władzy. Nie można niszczyć czegoś, co było dobre, a co inni przygotowali, a przychodzą następcy i mówią, że to się nie liczy. Czy to kosztowało 400 milionów, czy kilka milionów, czy nawet kilka złotych. Jeżeli zostaje wyrzucone do kosza, to jest marnowanie pieniędzy publicznych. To jest cytat z pani Beaty Szydło. Jeszcze kiedy w trakcie kampanii w 2015 roku, kiedy mówiła, była właśnie w Ostrołęce, to tak mówiła o tym, tak, że tu Platforma, wtedy to było na Platformę, że chce zatrzymywać budowę, a teraz, no i teraz proszę bardzo, PiS robi mniej więcej to samo. Wtedy pani Beata Szydło bardzo ładnie mówiła, że trzeba dbać o własny przemysł i gospodarkę, bo jak tego nie zrobimy, to staniemy się państwem, w którym będą tylko montownie i hurtownie, a żadnej produkcji opartej o polską myśl technologiczną i inżynierską. Polskę stać na to, byśmy budowali polski przemysł, byśmy budowali polskie stocznie i elektrownie, byśmy nie zamykali kopalń. Trzeba mieć program i harmonogram działania. No teraz się okazuje, że program i harmonogram może i jest, tylko że zmienia się co roku albo częściej, bo co chwilę widzimy jakieś inne projekty. No tu już zaczęto budować, wrzucono bardzo dużo pieniędzy i jak widać też betonu i teraz to wszystko do zburzenia, bo teraz zbudujemy inną, tak? Przypomina tak. Scenę z pewnego filmu, to może ten blok tutaj postawmy, ale tu jest jezioro, a to jezioro przestawimy tam. No to i tak w ten sposób miliardy lecą i to jeszcze uzasadnia się to tym, że węglowa się nie opłaca, ale wrzucenie miliarda w gruzy się widocznie opłaca, czy 1,5 miliarda, czy może więcej, bo to jakieś wstępne szacunki jeszcze, no trudno powiedzieć, jakie te ostateczne koszty będą, bo to a jednak nie na węgiel, tylko teraz stawiamy na gaz. I to nie wynika z rachunku ekonomicznego jako takiego, tylko wynika z tego, że no, z ideologii, że węgiel jest zły, a gaz jest też zły, ale trochę lepszy, więc na razie przestawiamy się na gaz. I na gaz, na węgiel zostały nałożone wielkie opłaty, no i dlatego może się to ewentualnie nie opłacać, ale bez tych narzutów by się zapewne opłacało. Zresztą no, Krzysztof Tchórzewski sam mówił dzisiaj w RMF-ie, były minister energii, a teraz doradca premiera, że wówczas ekonomiczne uzasadnienie decyzji było pełne, było to sprawdzane i weryfikowane przez specjalistów, także no widać gospodarczo miało się to też opłacać, no ale tymczasem właśnie te opłaty na dwutlenek węgla pozostawiono do spekulacji, bardzo podrożały, podrożają jeszcze bardziej zapewne. I no, przyjmujemy te warunki z Unii Europejskiej, no i się nie opłaca wtedy.
Czyli w tym widziałbyś główną przyczynę, w tym szaleństwie, powiedzmy, europejskim odnośnie klimatu?
Absolutnie. No, zresztą, żeby przytoczyć jeszcze raz pana byłego ministra Tchórzewskiego, sam powiedział, że no, wtedy no, to było ok, bo mieliśmy rezygnować z energetyki węglowej do 2060 roku, ale to się zmieniło. Polska zgodziła się na przyspieszenie tego procesu do 2049 roku, w związku z tym to się zmienia i teraz jeszcze uzasadnia, że decyzja o szybszej transformacji powoduje, że uzyskujemy dużo więcej pieniędzy, dlatego możemy sobie dużo więcej tych pieniędzy, rozumiem, zmarnować. Także no, jakoś bardzo zmienił swoje zdanie pan Tchórzewski niestety w czasie, kiedy był ministrem, no tak wydawało się, że nieco rozsądniej mówił o tych sprawach. No, teraz jest doradcą premiera Morawieckiego. No i ma taką perspektywę, że mamy żebrać o pieniądze z Unii Europejskiej i tylko pilnować, żeby ich nie stracić, nawet jeśli mamy te miliardy władować w budowanie i burzenie, tak, w kopanie rowów i zasypywanie ich. Także no, niestety decyzja absurdalna, w ogóle nie dyktowana żadnymi, mówię, podstawami gospodarczymi, tylko całkowicie ideologią. W dodatku no, to przestawienie na gaz oczywiście uzależnia nas, jak mówiliśmy już wielokrotnie, od zagranicy, no bo u siebie wydobywamy gazu na mniej więcej 1/5 obecnego zużycia. No tu będziemy przestawiać elektrownię też na gaz, no to będziemy zużywać jeszcze więcej, no i będziemy sprowadzać z zagranicy. No teraz sprowadzamy dużo z Rosji, to ma się skończyć w przyszłym roku. Rozumiem, że się nastawiamy na import ze Stanów Zjednoczonych i na Baltic Pipe, ale to jeszcze nie gotowe. No importujemy tam z Kataru, z Norwegii. Ale Joe Biden przecież wyraźnie już podjął kroki i zapowiada, że ten przemysł naftowo-gazowy będzie zamykał, jak tylko będzie mógł. Także no, nie można w długim czasie, w długim terminie liczyć na to, że Stany Zjednoczone nam zapewnią tyle gazu, ile nam będzie potrzebne. No a węgiel mamy u siebie, ale rezygnujemy.
Zresztą przestawienie się z węgla na gaz to jest, zdaje się, też część tej strategii, o której mówiliśmy, polskiej strategii energetycznej do 2040 roku i to też jest spójne z wymaganiami Unii.
Tak jest. No to jest to, co tu minister Tchórzewski powiedział, że się zgodziliśmy na przyspieszenie procesu odchodzenia od węgla. Przejściowym tym paliwem ma być gaz, a potem no, energia jądrowa, energia odnawialna też cały czas rozwijane. No ale to ciekawe, że jak mówi też minister Tchórzewski o tych planach, mówi o tych swoich planach uwzględniających tę Ostrołękę i o tych, które są teraz. Musimy się na to zgodzić. Polska weszła na taki poziom rozwoju gospodarczego, że jeśli spojrzymy na plany, które były przygotowywane 7 lat temu, które ja przygotowywałem, to mamy dużo szybszy postęp wzrostu PKB, dużo szybszy postęp rozwoju kraju niż przewidywaliśmy i jeszcze te duże pieniądze z Unii. Czyli w 7 lat się tak zmieniły warunki, że trzeba zmienić z węgla na gaz. Na elektrownia jądrowa jest pierwszy blok projektowany na za 12 lat. No to ja teraz pytam, czy w 2030 powiedzmy będzie ukończony w połowie, to czy znowu nie zaczniemy rozwalać i przerzucać go na coś innego, nie wiem, na wodór, czy co tam się wymyśli. No to tak, jeśli mamy takie planowanie, że te plany po paru latach burzymy i robimy nowe, no to nie prognozuję dobrze. No będzie, skończy się na tym, że będziemy musieli sprowadzać tę energię z zagranicy, jeśli nam dadzą.
Ciekawe jest też właśnie to, cytowałeś już ministra z
Tchórzewskiego,
tak, dziękuję. I on więcej mówił też o RMF FM, o różnych kwestiach i warto go przytoczyć, żeby jeszcze podążyć temat samego ministra. Nie mam sobie nic do zarzucenia w sprawie Ostrołęki, mówi realia roku 2014, kiedy szykowaliśmy program dla PiSu. To są inne realia w Polsce, Europie i na świecie. Polska jest zupełnie innym krajem, tak twierdzi minister.
No to po co w ogóle planować, jeśli za 5 lat się mają tak zmienić realia, że trzeba wszystkie plany wywracać i burzyć to, co się planuje? To rozumiem, że planowanie jest bez sensu. No pani Szydło mówiła, że oni mają plan i harmonogram. To chciałbym, żeby może jednak dotrzymali jakiegokolwiek. No ale widzimy na innych przykładach, nawet na przykładzie teraz reakcje na epidemię, że planują czasem na parę godzin do przodu, a przynajmniej informują o tych planach na parę godzin do przodu. No ostatnio tak trochę wcześniej, tam raczej na parę dni, ale co zaplanują, że będą takie kryteria, to za chwilę to zmieniają, że jednak inne, że będą strefy, to zaraz już tych stref nie ma. Także no w planowaniu długoterminowym, a przynajmniej w deklaracjach, no to ten rząd nie jest za dobry.
Minister mówi również, przyspieszenie transformacji to jest wydatek pieniędzy na to, żeby był zdrowszy klimat w Polsce. Jeśli przez to są pieniądze zmarnowane, no to tak. Jeśli będziemy mieli o 11 lat wcześniej niższą emisję dwutlenku węgla, to po prostu kosztuje. Musimy się na to godzić. Więc według ministra jeszcze, no według tego, co twierdzi, nie wiem, czy on w to wierzy.
Kto płaci, kto daje, tak, ten wymaga. No nie, tu Unia niby daje, a przynajmniej przekazuje pieniądze rządowi na to, żeby było mniej węgla, no to rząd musi się na to godzić. No to wyraźnie tu minister powiedział, co Unia każe, co każe Bruksela czy Berlin, no to my musimy robić, no bo Unia nam da parę miliardów, no. I tu widać, no, jest kompletne uzależnienie polskiego rządu od decyzji Brukseli. A co ciekawa też kwestia, kto te elektrownie w Ostrołęce, kto teraz zarządza, bo otóż jest to pan Obajtek.
Dosyć znana postać w Polsce ostatnio.
No postać, która jak widzieliśmy, czy słyszeliśmy na taśmach, ma pewne doświadczenie w uwalaniu, że tak powiem, cudzych firm, w których wcześniej pracował. Bo on pracował, no, mówił o firmie swojego wujka na tych taśmach, nie damy się, my i tak go weźmiemy, kiedy już pracował na rzecz konkurencyjnej firmy zakulisowo, co wyszło na tych nagraniach. No a tutaj też był prezesem Energii, która budowała tę elektrownię węglową. Potem został prezesem Orlenu, który przejął Energę i przejął i razem teraz z PGNiG-iem zamienia ją na gazową, no bo tu Orlen i PGNiG to gaz, a nie węgiel. Także no takie widać, że wykorzystują doświadczenia pana Obajtka też i w tej sferze.
Właśnie tu warto nadmienić, że teraz podsumowując, jak sprawy mają się na chwilę obecną, o tym, o czym Cezary wspominał, że w Ostrołęce nie powstanie blok węglowy, a gazowo-parowy budowany właśnie przez Orlen, Energę i PGNiG. I w grudniu 2020 roku ogłoszono, że do budowy elektrowni w Ostrołęce, ale w technologii gazowej powołana zostanie nowa spółka. Czyli teraz została już powołana nowa spółka.
No tak, tam 51% udziałów ma mieć Orlen, który wcześniej też przejął Energę, czyli Orlen z Energą, a 49% PGNiG.
No i to jest właśnie historia zmarnowania prawie 1,5 miliarda złotych na...
Jeszcze
na
mogą być kary za niedotrzymanie terminu, no bo tu już miał być prąd w 2023, a tu się pewnie przedłuży, a to może być dodatkowe tam kilkaset milionów. Także no, szastają, no dostają z Unii, to co?
To były właśnie flagowe projekty PiS-u realizowane w Ostrołęce, a teraz przejdźmy do kwestii, które już dyskutowaliśmy z Michałem Fałkiem, czyli pewnych przecieków medialnych, które pojawiają się na temat Nowego Ładu Mateusza Morawieckiego. Jedną z takich rzeczy, o której donosi Dziennik Gazeta Prawna, to jest podniesienie podatków najbogatszym. O tym rozmawialiśmy z Michałem już. Jaki jest twój komentarz do tej kwestii, pomysł PiS-u podnosić podatki najbogatszym?
Znaczy, zakładając, że te doniesienia są prawdziwe, no, przyjmijmy to założenie, no to Dziennik Gazeta Prawna ustalił, że zyskać mają, że tam najbiedniejsi niby mają mieć niższe, a bogaci mają mieć wyższe. I zyskać mają ci, którzy zarabiają mniej niż 4000 zł. Tak? A reszta to już bogaci, rozumiem z tego. Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że taki wyznacznik przyjął rząd PiS-u, bo już słyszeliśmy to od obecnie wiceministra Patkowskiego, że 4000 zł to jest marzenie Polaków, marzenie klasy średniej, to jest bogactwo. Ale to jest tak absurdalne. 4000 zł to jest bogaci. To 4000 zł to jest 1000 euro. To jest płaca jakiegoś robotnika niewykwalifikowanego gdzieś na zachodzie albo i nie. To jest klasa średnia, to jest to w ogóle pomyśleć, że nazwać to bogactwem, to jest jakiś absurd i że już tu przekroczysz 4000 zł, to już będziesz miał wyższe podatki, bo musisz dać na biedniejszych. No, może minister Patkowski marzy o 4000 zł, to rozumiem, że tutaj w geście solidarności swoją pensję przeznacza na najbiedniejszych i zostawia sobie tylko 4000. No konsekwentnie postępuje, to tak myślę, że tak robi. No. Ale generalnie mówić, że to jest bogactwo czy klasa średnia, to jest jakiś totalny absurd. Nie, może 20 lat temu no to był jakieś poważniejsze pieniądze, jak ktoś zarabiał 4000, ale teraz no za 4000 ktoś jest w stanie utrzymać mieszkanie, rodzinę z dziećmi, no nie ma szans, a to jeszcze nie jest klasa średnia, to jest jakaś podstawa bytu, te rzeczy, żeby tak mieszkanie, ubranie, jedzenie i wychowanie dzieci. Także no, absurdalne. Natomiast co do samego pomysłu, żeby bogaci bardziej finansowali biednych, no myślę, że to nie jest sprawiedliwe, żeby państwo się zajmowało tu wyrównywaniem sztucznym tu dochodów. Ludzie powinni pracować na siebie i móc zapracować na siebie, na swoje godne życie. Państwo generalnie nie powinno dawać bogatszym więcej, więc bogaci nie powinni więcej za to płacić. W sensie jakichś usług. Państwo ma się zajmować wymiarem sprawiedliwości, ochroną granic, ochroną, no, jakimś zachowaniem porządku przede wszystkim w kraju i generalnie zarządzaniem. I tu powinno mniej więcej dla każdego takie same usługi świadczyć, więc mniej więcej tyle samo każdy powinien płacić podatków, a reszta no to jest, nie powinna należeć do rządu, tylko no, każdy powinien na to zarabiać i sobie móc za to zapłacić. Jeśli my narzucamy wielkie podatki, no to potem ludzie nie mogą sobie tych rzeczy zapewnić. Wiele z tych pieniędzy jest marnowane. No, ten dzień wolności podatkowej, który i tak nie uwzględnia wszystkich obciążeń, bo część tych rzeczy jest ukrywana poza te finanse publiczne, jakoś wypychana wydatków rządowych, no to wypada w czerwcu, czyli no nawet to, ten szacunek przyjmując, no to jest, wychodzi, że państwo zabiera połowę. No to teraz chce zabrać bogatym jeszcze więcej, a biednym podobno ma trochę oddać, ale no czy faktycznie odda, no to się to zobaczymy. Myślę, że no zapowiedzi mogą być szumne, ale przypuszczam, że efekt będzie podobny jak z poprzednimi zapowiedziami. Zresztą widzimy te stawki podatków na przykład, no teraz są zróżnicowane tam 18%, 32%. One się, te progi podatkowe się nie zmieniają od wielu lat, chociaż już inflacja bardzo, bardzo przyspieszyła. Już niedługo za płacę minimalną wpadniemy w wyższy próg, bo za średnią no to już się wpada w wysoki próg, bo jesteś wielkim bogaczem. No to tu jest bardzo potrzebna przebudowa totalna systemu podatkowego w Polsce, ale premier Morawiecki na pewno jej nie zrobi. Zrobi pozorną przebudowę, której efekt będzie taki, że zapłacimy więcej. Tak myślę.
Ciekawą kwestią w przebudowie systemu podatkowego jest również to, o czym donosi OKO.press, bo powołując się na swoje źródła w rządzie, OKO.press twierdzi, że rząd PiSu chce dać Polakom 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. I to jest o tyle ciekawe, że też jest drugi element tego powiedzmy programu, że emerytura ma być również bez podatku, ale tylko w wysokości 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli rocznie daje to 30 tysięcy, czyli za jedną zmianą premierowi Morawieckiemu udałoby się reklamować, za jedną zmianą reklamować dwa programy.
Tak, no myślę, że tu Michał Fałek dobrze to podsumował, no, że to jest jedna właśnie zmiana, ale tak rozbita na niby na dwie. Natomiast jest tu z tymi emeryturami jest ciekawa sprawa dodatkowa, no bo jak będą emerytury wolne od podatku, powiedzmy od tego roku czy od przyszłego, tam nie wiem, ale za transfer środków teraz na indywidualne konta się płaci opłatę przekształceniową, co się argumentuje tym, że przecież jak się wypłaca emerytury z ZUS-u, no to one są opodatkowane, a te z IKE nie będą opodatkowane, to trzeba teraz pobrać ten podatek. A jak będą zwolnione, no to czy ta opłata przekształceniowa też będzie anulowana, czy nie? No przypuszczam, że jednak nie.
Że to no, się jednak przeoczy.
Że to tak, jednak to przejdzie. Oczywiście dobrze by było podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych. Dobrze by było nawet podnieść ją do 8 tysięcy złotych, co ciągle nie nastąpiło, co też Michał tłumaczył, bo to tak naprawdę kwota teraz wolna wynosi 3091 zł, zdaje się. Ale jeśli ktoś zarabia 8 tysięcy złotych rocznie, no to ma kwotę wolną 8 tysięcy złotych rocznie. Jeśli zarabia trochę więcej, to się ta kwota nagle zmniejsza aż właśnie do tych 3091, a dalej jeszcze przy wyższych dochodach do zera. Także to fikcyjna jest kwota wolna od podatku. Obietnica Andrzeja Dudy przez te wszystkie lata niespełniona, no a tu, no nie wiem, to są jakieś przecieki, także no nie można tego nawet jako obietnicy traktować, ale przypuszczam, że pojawi się ta kwota też w oficjalnych wypowiedziach, ale czy faktycznie będzie to taka kwota, że niezależnie ile zarobisz, no to od 30 tysięcy nie zapłacisz podatku, a dopiero powyżej od tego, co zarobisz powyżej tej kwoty, będziemy płacić podatek, no to wątpię. Chociaż myślę, że no, rząd tak się chwali, tak się pan premier chwali, że uszczelnił luki VAT, PIT, CIT, że tyle mnóstwo pieniędzy wpływa do budżetu, że faktycznie mógłby te podatki na to konto obniżyć. No, jednocześnie mamy rekordowy deficyt, to nie wiem.
Mamy też kwestię pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. To jest kwestia, która nie jest przeciekiem medialnym, tak jak wcześniejsze, o których dyskutowaliśmy. Rząd pracuje nad zmianami w przepisach dotyczącymi pracy cudzoziemców i pozwolenia na pracę ma przyznawać obcokrajowcom na 3 lata zamiast na pół roku. Wszystko ma odbywać się elektronicznie, jest pewna zmiana procedur i tutaj akurat pojawiają się spekulacje, że to też może być część Nowego Ładu Morawieckiego, aczkolwiek te zmiany w prawie są już pewne, bo to są źródła rządowe oficjalne. I w międzyczasie ministerstwo chwali się jeszcze, że według Eurostatu przyjmujemy najwięcej pracowników z zagranicy, o czym też już mówiliśmy w Idź Pod Prąd.
Tak, PiS mówił, że nie będzie ściągał ludzi z zagranicy, ale ściąga najwięcej w Europie. To już też parę lat temu nawet taką ulotkę stworzyliśmy. O, rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. No to były dane na 2017 rok. No i to się widać nie zmienia, skoro się tak tym rząd ciągle chwali. No ja bym chciał, żeby to dla Polaków było łatwo i pracować i żeby godnie zarabiali w Polsce. A jeśli ktoś z zagranicy się też przyda, no to też dobrze, no ale teraz mamy sytuację taką, że Polacy muszą wyjeżdżać do Niemiec, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do innych krajów zachodnich, żeby godnie zarobić. Ukraińcy przyjeżdżają do nas, jakiś taki transfer, no urządźmy sobie wreszcie te państwa porządnie, tak żeby każdy mógł tu sobie zarobić i żyć godnie, a nie jakieś będziemy przetasowania po całym świecie musieli robić.
Mówiliśmy o Nowym Ładzie i to są na razie w większości spekulacje medialne, ale mamy kwestie też pewne, czyli nowe podatki. I o nowych podatkach rozmawiałem też z Michałem. Jednym z nich jest tak zwana opłata reprograficzna i rząd PiS chce wprowadzić podatek na smartfony i dzięki temu artyści nie będą po prostu cierpieć na kopiowaniu muzyki. Co o tym sądzisz?
Nie, myślę, że to niewiele zmieni. No, opłata reprograficzna już tam jest na pewno, tam nośniki na dyski, na płyty CD i tym podobne. Teraz ma być tylko na więcej, na smartfony, na i no to chyba teraz głównie, bo to główny jakiś środek. Myślę, że to nie zmieni faktu, że ludzie no, nadal będą kopiować muzykę. Rozumiem, że ma to być jakaś rekompensata dla artystów. Tylko kto wybierze, którym to artystom trzeba wypłacić, a którym nie, którym więcej, a którym mniej. Nie wiem, będą badać, których utwory są najbardziej kopiowane i dlaczego ktoś, kto nie kopiuje i tego nie robi i korzysta tylko z płatnych na przykład źródeł, ma dodatkowo jeszcze gdzieś dopłacać. No to jest takie próba uregulowania czegoś, czego się nie da uregulować. No, jeśli, mówię, są dobrzy artyści, dają swoje utwory często w sieci za darmo, a tylko mówią, żeby kto chce, to im wpłacał i ludzie wpłacają, jak im się podoba, czy część ludzi. Tak samo jak jest telewizja Idź Pod Prąd, która jest dla wszystkich za darmo, a kto chce, ten wpłaca jakieś pieniądze i się to jakoś utrzymuje. Nie wiem, czy nam też rząd zaproponuje opłatę reprograficzną. No myślę, że wątpię, także nie. Naprawdę mamy już tak dużo opłat, tak dużo podatków, że żadnego dodatkowego pomysłu podatku na pewno nie należy wprowadzać. Trzeba podatki teraz, opłaty, daniny, czy jak je tam kto zwał, każde zabieranie pieniędzy przez rząd ograniczać, zamykać, usuwać, kasować, a nie dodawać.
Przejdźmy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Rafał Karkosz. W TV już leci propaganda, żeby przenieść się z samochodów na rowery w drodze do pracy. Do tego miska ryżu albo dwie dziennie i mamy chińskie standardy z lat 60., 90. w Polsce XXI wieku.
No tak, znaczy ja nie mam nic przeciwko jeździe na rowerze, wręcz przeciwnie. No ale to też nie jest rola rządu, żeby mówić komuś, na czym ma jeździć. No tam każdy sobie już z tym poradzi. Jak ktoś lubi rowerem, to będzie jeździł rowerem. Jak ktoś lubi samochodem, to niech jeździ samochodem. No i już jak rząd się wziął i twierdzi, że buduje drogi z tych wszystkich podatków, akcyzy i tak dalej, no to niech zbuduje porządne i dla samochodów, i dla rowerów. Ale niech sobie każdy tam już wybierze, czym chce jeździć.
Tadeusz Marszałek. Nowy Ład Morawieckiego to nic innego jak podróba ładu klimatycznego, finansowego, kulturowego i politycznego czwartej Rzeszy Unii Europejskiej. Wszystko jest skierowane na gospodarkę niemiecką i zrujnowanie jej rywali.
No myślę, że dobre podsumowanie.
Aleksander Prasek, już jeden taki był, co zabierał bogatym i dawał biednym, za Ziobro go powiesili, historia lubi się powtarzać.
No paru nawet takich było, przynajmniej w legendach, tak? Tu Janosik, tu Robin Hood, tu różni tacy rzekomo zabierali bogatym i dawali biednym, tylko nikt nie wie, ile zostawało u nich po drodze.
Mariusz Borucki, czy po tym Nowym Ładzie będzie jeszcze w ogóle jakaś Polska? Bo ja tam widzę globalizm, socjalizm i utopijne bajdy klimatyczno-komunistyczne z totalną kontrolą i biurokratycznym Bizancjum.
No tak, no widzimy, że decyzje nie podejmuje Polska, tylko Bruksela albo Berlin przez Brukselę. No to minister Tchórzewski wyraźnie powiedział, no dają nam pieniądze, no to musimy zrobić tak, jak oni każą.
Rafał Bąk. Równe zasady dla wszystkich na rynku pracy. Niech pracodawca sam wybierze, czy chce Polaka, czy Ukraińca.
No, proszę bardzo.
Popieramy. Tadeusz Marszałek. Powraca czysty socjalizm. Wszystkim porówno, czyli gówno. Proszę wyłączyć z tego systemu naszą miłościwie uciskającą elitę. To już całkiem inna bajka.
No, tak mniej więcej. No, socjalizm tak wygląda. No, porównanie dosadne, ale trafne. Tu się zabierze bogatym, tu się da trochę biednym. Wszyscy po drodze ktoś, po drodze zawsze ktoś sobie zabiera trochę i ten się nagle okazuje najbogatszy.
Alex Ol, witam. W wykonaniu PiS będzie to nieład ekonomiczny, a tym samym złupienie społeczeństwa i zabranie nawet tego, co mają. Zrobią z ludzi niewolników i tak się skończy równość i sprawiedliwość społeczna.
Jak się komuś zabiera ponad połowę tego, co zarabia, a z innych szacunków można wykazać, że dużo więcej niż połowę, no to trudno to nazwać inaczej niż niewolnictwem. To jest jeden wymiar niewolnictwa, a drugi wymiar niewolnictwa to jeszcze raz to, co mówił minister Tchórzewski. Bruksela każe, no to musimy zrobić.
Teraz przejdźmy do ogłoszeń. Ramówka na dziś o 18:00 Idź pod prąd ogrywka, o 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd i po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, głupie zakazy furtką do grzechu, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję.
Wcześniej był z nami również Michał Fałek. Dziękujemy mu za ten komentarz i do zobaczenia.
Pokażę Wam na przykładzie, jak głupie zakazy ludzi, którzy pozorują pobożność i zewnętrznymi takimi przejawami chcą zrobić wrażenie na Bogu czy na ludziach, mogą być ogromną pokusą, furtką, wręcz zgorszeniem ku grzechowi. Był sobie król, pierwszy król Żydów, Saul. Człowiek wielki posturą, górował nad całym Izraelem o głowę, ale w tej głowie dużo się nie znajdowało. Był to też człowiek tchórzliwy po części i nie wytrzymujący presji. Ale kiedy już dobrze szło i chciał pokazać, jaki to jest pobożny, no to wymyślał takie przeróżne, fajniuśkie, że tak powiem, zakazy. I oto, kiedy jego nieliczne wojska rozgramiały wielotysięczną armię Filistyńczyków, on, żeby tak pokazać, jaki jest pobożny, powiedział: kto zje cokolwiek w czasie bitwy, to ma być tam przeklęty i tak dalej, czyli go tam zabiją. No to całe wojsko ledwo żyło i, że tak powiem, słabo się biło, choć i tak Bóg dawał błogosławieństwo i rozgromili tę armię. Ale zwycięstwo byłoby daleko większe, gdyby nie jego głupi zakaz. Ale nie o tym skutku zakazu militarnym chciałem mówić, ale o skutku duchowym. Lud był bardzo zmęczony, czytamy w 31 wersecie 14 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Rzucił się tedy lud na łup i nałapali owiec, krów i cieląc i zażynali je wprost na ziemi i lud jadł z krwią. To było coś ohydnego dla Boga. Czyli ten głupi zakaz doprowadził tych ludzi do grzechu. Z głodu zaczęli w sposób bezbożny zabijać te zwierzęta. A weźcie teraz analogię do celibatu. To też głupi ludzki zakaz. Ile zła i grzechu wynika z tego bezbożnego zakazu?
Dwunastego marca 1938 roku Austria została wcielona do Rzeszy Niemieckiej. Już w roku 1932 Adolf Hitler ogłosił swoją koncepcję stworzenia wielkich Niemiec, obejmujących m.in. Austrię. Wielu Austriakom podobała się ona. Austriacka NSDAP już w roku 1934 podjęła próbę zamachu stanu. Zginął wtedy kanclerz Austrii Engelbert Dollfuss. Jednak hitlerowców pokonano, a NSDAP na jakiś czas została zdelegalizowana. Nowy kanclerz Kurt Schuschnigg coraz bardziej uginał się pod presją Hitlera. NSDAP została znów zalegalizowana, a związani z nią politycy weszli do rządu. 9 marca Schuschnigg ogłosił, że 13 marca odbędzie się referendum w sprawie ewentualnego przyłączenia Austrii do Niemiec. 11 marca ustąpił ze stanowiska kanclerza, przekazując władzę Arturowi Seyss-Inquart, zadeklarowanemu hitlerowcowi. Ten 12 marca poprosił o niemiecką pomoc wojskową. Jeszcze tego samego dnia niemieckie siły zbrojne wykonały operację Otto, zajmując całą Austrię bez wystrzału. Wielu Austriaków powitało wojska niemieckie z entuzjazmem. 18 marca Anschluss poparł austriacki episkopat z kardynałem Teodorem Innicerem na czele. Plebiscyt w sprawie Anschlussu odbył się ostatecznie 10 kwietnia 1938 roku. Według oficjalnych danych poparło go 99% obywateli Rzeszy i 99,7% Austriaków. Kurt Schuschnigg przetrzymywany był w obozie koncentracyjnym do końca wojny. Z armii austriackiej utworzono 44. i 45. Dywizję Piechoty Wehrmachtu, 2. i 3. Dywizję Górską i 4. Dywizję Lekką. Wszystkie te jednostki wzięły udział w 1939 roku w walkach w Polsce.